Witam Was na kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnym cudzie Jezusa, takim trochę mniej znanym po tych dosyć mocnych wydarzeniach. Dzisiaj będziemy mieli takie wydarzenie bardziej sielankowe, taką sielankową atmosferę. Zbliżamy się już do końca naszego studium, ale na początek pomódlmy się. Krzysiek, proszę.
Dziękujemy Ci, Panie Boże, że mogliśmy się zgromadzić w tym gronie, żeby studiować Twoje słowo. Ewangelia Jana, Ewangelia, która jest skierowana do pogan. Proszę Cię, Panie Boże, napełnij nasze serca Twoim duchem, żebyśmy lepiej pojmowali to słowo, lepiej się to nas przetwarzało, żebyśmy mogli wykorzystać to dla późniejszej chwały Twojego Królestwa. Amen.
Amen. Tydzień temu mieliśmy ten fragment z niewiernym Tomaszem. Mówiliśmy, pamiętacie, jak Jezus uszanował te jego wątpliwości, specjalnie dla niego powtórzył cud, powtórzył wszystko, zacytował te jego słowa, to jego wyzwanie takie, które wcześniej powiedział, że nie uwierzę, póki tam nie włożę ręki, palca i tak dalej. Jezus przychodzi, mówi, włóż tu palec, rękę, dokładnie powtarza te jego słowa, które wcześniej tamten wypowiadał. Mówiliśmy, że ten Tomasz, no, tak zwany niewierny, miał taką uczciwą postawę, nie? Że dał wyzwanie, ale powiedział, że jeżeli to się stanie, no to uwierzę, nie? Że to nie była taka niewierność w sensie, że ktoś nie wierzy w Boga, nie, bo nie, bo tak mi się wydaje, czy bo coś tam, bo nie chce, nie? Tylko on miał konkretne jakieś tam wątpliwości, czy konkretne rzeczy, które powiedział, że jeżeli się staną, jeżeli te jego wątpliwości zostaną gdzieś tam rozwiane, przekonany zostanie jakoś, to wtedy uwierzy. No i Jezus rzeczywiście, jakby widzicie, to uszanował, przyszedł, tamten już pewnie nawet nie weryfikował tego, zobaczył, od razu padł, mówi Pan mój i Bóg mój. I potem ten 30-31, mówiliśmy o podsumowaniu. Podsumowanie, taki też cel, jeszcze raz pokazany, czy cel Ewangelii, nie? Że to jest taki wyciąg wydarzeń, cudów, tego, co Jezus robił. Wyciąg, który ma wystarczyć nam, żebyśmy uwierzyli w Jezusa, w to, co tutaj jest opisane. I dzisiaj będziemy mieli fragment od 1 do 21, 21 rozdział od 1 do 14. Możemy sobie zatytułować jakiś cudowny połów, na przykład z Jezusem. Na początku możemy sobie zrobić jakiś, zanim przeczytamy, podział, 1-3 wersety, nic. Nie? I tu będzie podział ze względu na ryby, nic. Potem 4-8, wielka liczba jest. No i potem 9-14, już to śniadanie, jak wychodzą na ląd. Przeczytajmy może, czyli od pierwszego wersetu 21 rozdziału czytam. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu zmartwych. To mamy dzisiejszy fragment. Jezus trzeci raz się pojawia. Zobaczcie, ten fragment zaczyna się i kończy, zamyka tym słowem ukazał, nie? W pierwszym mamy ukazał, potem ukazał się znowu Jezus, no i w 14 znowu trzeci to już raz ukazał się Jezus, nie? Dwa razy to słowo ukazał jest na początku, jest jakby klamrą, zaczyna się i kończy ten fragment. To jest takie słowo greckie fanero. On ukazał, to jest, można po angielsku, w niektórych tłumaczy nas jest show, czyli po prostu, no, można by powiedzieć pokazał, tak? Ale niektórych jest też manifestyt, nie? Tak też można to tłumaczyć, czyli zamanifestował, to jest troszeczkę jakby mocniejsze niż ukazał, nie? Bo tak ukazał, no to tak jakby zjawa, wiecie, w kiepskich, nie? Tylko, że się tak pokazał i zniknął. Tutaj jest to zamanifestował, no to coś jakby pokazał, nie? No i to widzimy, to bardziej odpowiada, no bo tutaj to nie tylko, że Jezus gdzieś tam się w oddali im ukazał we śnie czy gdzieś tam, nie? No tylko za każdym razem, jak on tu się im ukazuje, tak? No to coś się dzieje, jakiś cud, coś rozmawia, tutaj wcześniej rozmawiał, pokazał się tutaj, tutaj też będziemy mieli cud, też jest rozmowa, nie? Czyli to tak ukazał, no to troszeczkę jest takie słabsze słowo, możemy sobie zobaczyć to samo słowo w innym kontekście, bo to też jest ciekawe, będzie też dla nas, bo to jest i do chrześcijan użyte. Kolosan 3:4. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Tutaj to okaże i okażecie, to jest właśnie to samo słowo, nie? Zobaczcie, że Chrystus się okaże naszym oczom, nie? To jest, mówimy o przyjściu Jezusa, widzimy, czyli okaże, pokaże, zamanifestuje, pasuje, no to im i wy jest napisane razem z Nim w chwale, nie? Czyli to tak samo chrześcijanie też się wtedy zamanifestują. I jeszcze pierwszy list Jana, też to samo słowo. Pierwszy list Jana 4:9. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Tu nie widać na pierwszy rzut oka, to jest to objawiła się, nie? To widzimy, tam to ukazał, objawiła, no to objawiła już jest, no, podobne w sumie, nie? Ale właśnie też zobaczcie, co się objawiło, miłość, że Syna swego jednorodzonego dał, nie? Czyli to nie tylko, że jakby się pokazała, no tylko mamy najwyższy dowód jakby tej miłości Boga do ludzi właśnie, że dał swojego Syna na świat, nie? Czyli to jest takie, to jest może jakiś tam szczegół, nie? Ale to jest ważne, że to nie jest tylko jakieś takie, wiecie, ukazanie w stylu jakiegoś tam zwidu, tylko to jest właśnie manifestacja, że Jezus tu zamanifestował trzeci już raz swoją obecność, to jest zmartwychwstanie w rzeczywistości, tak? On manifestuje zmartwychwstanie, to, że zwyciężył śmierć, tak? Że no tak można powiedzieć, nie? Że po śmierci tej tutaj fizycznej pokazuje im się, coś z nimi robi, uczestniczy w rozmowie, sprawia też cud, nie? Kontekst, jaki mamy, wiadomo, uczniowie zebrali się nad tym Morzem Tyberiackim. Możemy teraz się podzielić na grupy. Jakbyście z tych wersetów 1-3 opisali życie uczniów Jezusa, nie? Obserwacje, tu konkretnie co oni właśnie co robią, jak tam spędzają czas, jak pracują, nie? Jak możecie tą relację między nimi, co możecie z tych pierwszych trzech wersetów właśnie wyciągnąć, jeśli chodzi o obserwacje, jak wygląda życie uczniów Jezusa. Podzielimy się teraz na grupy i wracamy za chwilę. Wracamy po pracy w grupach. Jakie mieliście przemyślenia odnośnie tego życia uczniów Jezusa? Jak wyglądało ich życie? Co możemy o nich powiedzieć?
No, nasza grupa, tutaj żeśmy tak wspólnie ustalili, że po śmierci Jezusa oni się trzymali razem, ale nie mieli jakiegoś celu przed sobą, nie? Po prostu byli razem i może czegoś tam oczekiwali, nie?
Mhm. Czyli są razem, tak?
To była tak, obserwacja. Razem się trzymają i no i no co oni mogą? No oni kiedyś łowili ryby, nie? I do tego myślę, że na razie do tego swojego zawodu powrócili.
Mhm. Tak, czyli razem...
I razem żyją, to znaczy żyją w zgodzie takiej, nie? Bo jeden dał pomysł i na to wszyscy się zgodzili, nie? Nie było żadnych sprzeciwów tam między nimi. Po prostu była jednomyślność.
Tak, to są ważne obserwacje, nie? Że są razem. Dobrze się znają, czy są po imieniu też, nie? No bo tutaj się tam wymieniają. No i biorą się razem do pracy, nie? Tak jak powiedziałeś, byli tymi robakami, razem biorą się do pracy, żeby zapewnić funkcjonowanie pewnie grupie, nie? No tutaj nie ma jakichś tam świętych krów, nie? Tylko oni razem pracują. Zobaczcie też właśnie, tak jak powiedziałeś, zgodnie, ale zobaczcie, tu on, Piotr ich nie prosi o pomoc, nie? Zobaczcie, on mówi, idę łowić ryby, nie pyta, czy pójdziecie, pomożecie mi coś tam, nie? Oni sami, wszyscy jednomyślnie pójdziemy razem z tobą, nie? Razem pracują. Zobaczcie też, obserwacja jeszcze patrząc na później, gdyby któryś z nich nie poszedł, nie? Gdzieś tam zamarudził, zaprzylenił się, no to by tego cudu nie zobaczył, Jezusa by pewnie nie spotkał, nie? Zobaczcie, że tutaj jak ważna jest ta wspólna, żeby oni razem pracowali, wspólna praca, to wspólne działanie właśnie wśród braci. Tak jakśmy kiedyś mówili przy tym rozmnożeniu, nie? Przy tym cudownym rozmnożeniu, że czym ktoś tam był bliżej Jezusa wtedy, bliżej tej sytuacji trudnej, gdzie tego jedzenia nie było, no to tym bardziej zaobserwował cud, nie? Jak ktoś tylko tam dostał to jedzenie, no to tego nie zaobserwował. Tutaj tak samo, gdyby któryś zamarudził, nie poszedł do pracy, wtedy by tego cudu nie zobaczył, nie? Zobaczcie, czyli to, jeśli chodzi o to ich funkcjonowanie, nie? Że wcześniej mówiliśmy, że pouciekali, boją się, nie? Tutaj już widać, że no, wzięli się do pracy, tak jak też powiedziałeś, że nie mają celu. W takim sensie to też jest właśnie obserwacja, że no, po tym, jak czytamy Dzieje Apostolskie, no to oni już gdzieś zajmują się głównie ewangelizacją, nie? Wychodzą, potem nawet mówią, nie? Że już jak ten Kościół rośnie, no to niedobrze jest, żebyśmy my się zajmowali dzieleniem tego jedzenia, bo tam zaraz nastąpiły kłótnie tam pomiędzy tymi Żydami greckiego pochodzenia, zwykłymi, nie? Że o nierówne traktowanie, nierówne rozdzielanie jedzenia. No i tam wyznaczyli wtedy tych diakonów. Już nie pamiętam, 7 chyba, tak? To tak z pamięci mówię o tej ilości. Nie? Czyli wtedy już Kościół był duży, oni mieli ważniejsze sprawy, zresztą tam wtedy mówią, że oni muszą dbać o nauczanie słowa i tak dalej, nie? Czyli tam widać już mają inne zajęcie, ważniejsze. Tutaj na razie oni jeszcze się, czy dochodzą, można powiedzieć, że dochodzą do siebie po tym, wiecie, po śmierci Jezusa, po tym jakby te ich wydawałoby się porażce, chociaż to już jest to już jest trzecie, zresztą nawet mówił, że trzeci raz się Jezus ukazał, czyli oni już wiedzą, że to nie został zabity, że Jezus żyje, że zmartwychwstał, nie? Czyli już wiedzą, cieszą się z tego wcześniej też, nie? Tam było, że się radowali, nie? Tam w 20 rozdziale. No ale na razie do ludzi jeszcze nie wychodzą. Wiem, że jeszcze nie mają Ducha Świętego, nie zstąpił. Ale razem pracują, nie? Razem fajny, to jest taki fajny obrazek, nie? Wspólnej pracy, mówię, taki trochę sielankowy fragment. Zobaczcie jeszcze teraz tak, no okej, razem pracują, ale zobaczcie, jaki sukces odnoszą sami. Zero, nie? Nic nie złowili, nie? Przychodzi Jezus, pyta się ich, nie? Ile złowili? Oni mówią, że nic nie złowili, nie mają nic do jedzenia, nie. No to zobaczcie, mówi, zapuśćcie po prawej stronie. Oni jeszcze wtedy chyba nie wiedzą, nie? Tak, bo w 4 jest, że nie wiedzieli, że to był Jezus. No ale on im mówi, zapuśćcie, a znajdziecie po prawej stronie. Oni tutaj, zobaczcie, że posłuchali się, nie? Nie marudzą, nie mówią, a daj spokój, już cały dzień łowimy, nic się, całą noc nic to nie dało, już mamy dosyć, nie? Tylko wykonują to polecenie. No i spotyka ich wielkie błogosławieństwo, nie? Przychodzą, zobaczcie, tutaj też jest jeszcze potem, no, rozpoznaje ten Jan chyba, nie? Bo tutaj jest taki uczeń, którego Jezus miłował, nie? Ten 7. Jan rozpoznaje, że to Jezus, mówi, że to Pan, tak? I Szymon Piotr, widzimy tą jego gorliwość, to mówiliśmy, miłość też do Jezusa, ona, mówimy, często się z niego tam gdzieś tam śmiejemy, w takim sensie, że on często wyskakuje troszeczkę jak Filip z Konopi, w taki sposób nieprzemyślany, ale widać, że to serce ma gorące, nie? Że tam 3 razy wcześniej zaparł się, ale tutaj już teraz jakby poradził sobie z tym, tak? Już widzimy, zaraz potem będzie jeszcze ta rozmowa z Jezusem, nie? Że paś owieczki moje, to trzy razy Jezus mówi, on się wtedy zasmucił, nie? To jeszcze będzie dalszy ciąg, ale widać, że Jezus jakby jest świadomy, że on tą próbę przeszedł, nie? Wyciągnął wnioski i teraz będzie właśnie zajmował się, będzie troszczył się o uczniów. Wiemy, jak potem przecież apostoł Piotr jest wykorzystywany w takim sensie, że to on właśnie idzie z Ewangelią do tych nowych grup etnicznych, do Żydów, do Pogan, do Samarytan, to właśnie Piotr zawsze rozpoczyna to, wychodzi. Także widać tą jego gorliwość, miłość Piotra do Jezusa. Przychodzą, nie, zobaczcie, już jest przygotowane wszystko, już oni przychodzą, to jest też cud, no bo Jezus skąd by miał to jedzenie, zobaczcie, że już jest Jezus już o wszystko zadbał. Rozpalił ognisko, ryba, jest chleb, nie? To też dla tych dietetyków, co uważają też, że chleb jest zły, to widać, że też tutaj ten chleb Jezus, sam Jezus im daje i rybę. Oni przychodzą, jedzą, nie? Jezus im mówi, zobaczcie, tutaj jest trochę takiej symboliki, nie? Wcześniej mówiliśmy, wiemy, jak Jezus im, jak ich powołuje, nie? No to mówi, że będziecie, teraz będziecie rybakami dusz, nie? Będziecie łowić ludzi, nie? No tutaj też jest troszeczkę takiej symboliki, że Jezus ma tą pierwszą swoją rybę, ale mówi, że przynieście kilka tych ryb, które złowiliście, nie? Że oni już teraz też, jakby ta metafora, to jest wiadomo, to jest jakaś tam nasza interpretacja tych wydarzeń, że pokazuje, że teraz już oni też będą właśnie łowić ryby, ale zobaczcie werset, możemy sobie porównać szósty werset, zobaczcie, jest z powodu mnóstwa ryb, no to mówiliśmy, że to wielkie błogosławieństwo, i werset jedenasty, zobaczcie, 153 ryby, nie? O czym to świadczy? O czym ta liczba świadczy? Że ona w ogóle jest. No, że dużo, no to wiadomo, nie? No, ale o czym świadczy to wzmiankowanie tutaj? Tej konkretnej liczby.
No, wielkie dokładności tego, który to przekazuje. Dokładnie.
Tak, dokładności tego, który nie przekazuje, ale i ich, nie? Że oni, zobaczcie, no, że nie, dobra, nie wrzucili gdzieś tam do wora i poszli sprzedawać, czy coś tam, czy jakoś tam przerabiać, zjadać. Nieważne, tylko pewnie już po tym śniadaniu, po tym jak Jezus zniknął, czy odszedł, nie wiem co się stało, wzięli i przeliczyli wszystko, nie? Że tutaj zostało, to wiedzieli, że to cud, nie? No bo całą noc łowili, nic nie złowili, a tutaj ogromna ilość nagle, że nie mogli tego wyłowić, nie? Czyli coś niezwykłego. Ale oni to nie są tacy, wiecie, duchacze, że tam dobra, to lecą, zapominają i jakby żyją chwilą, nie? Tylko po tym, co się wydarzyło, wzięli to wszystko, przeliczyli, konkretnie przeliczyli, to nie jest też 153, to wiecie, to nie jest mała liczba, to też świadczy o ich umiejętności, wiecie, liczenia, no bo też się tam można, jakieś, że to tam, wiecie, ludzie jacyś prości, dzicy, nie? 153, no to nie jest mała liczba, przeliczyć coś i się nie pogubić, to wiecie, to nie jest łatwo, to nawet dzisiejsi ludzie, podejrzewam, jakby coś tam liczyli, to nie jeden by się machnął w sensie takiego przerzucania. Doliczyć do 153 to nie jest wcale tak prosto. Nie zapomnieć, wiecie, nie pomylić się przy tym. Może gdzieś tam jakoś, wiecie, robili jakieś znaki. Nie wchodzimy w to, no ale to pokazuje ich dokładność, nie jakąś wielką tam, wiecie, że oni to nie są ludzie jacyś tam prości, którzy tam do trzech umieją tylko policzyć, tylko zbadali, stwierdzili, że to jest coś poważnego, że się cud wydarzył. Wiedzą też, zobaczcie, że to już jest też 14 werset. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu zmartwych. To też liczą jakby, nie? To też jest wszystko, wiecie, porachowane, uwzględnione, nie? Jest trzeci raz, pokazał się, no a tutaj policzyli, ile tych ryb jest, nie? No i też to nam, wiecie, czytamy to 2000 lat później, no i tak jak Krzysiek powiedziałeś, to świadczy o dokładności tego, który to spisywał, że on tam właśnie był, że zadbał, że chciał nam to przekazać, że nie, że tam pisało, no i tam złowili dużo ryb, jakby to było, wiecie, jakieś opowiadanie, gdybyśmy my nawet opowiadali jakieś tam sytuacje swojego życia, no to byśmy rzadko podajemy jakieś konkretne liczby, dopiero jak się coś konkretnego, ważnego dzieje, nie? Jak coś tam opowiadamy, to widać, że właśnie oni wiedzieli, że to że cud, który Jezus zrobił, no to, że to po pierwsze, że to jest cud, nie? I że to jest coś ważnego, że trzeba to dokładnie przebadać, żeby to potem dokładnie przedstawić, zapisać, przekazać ludziom, żeby oni wiedzieli, że to rzeczywiście się wydarzyło, nie? Także badają, można powiedzieć, naukowo, nie? Liczą te ryby, nie? Także to dla nas jest kolejne jakby taka pokazanie, że to wiecie, to nie są bajki gdzieś tam z mchu i paproci gdzieś za górami, za lasami, nie? Tylko jak czytamy Biblię, no wielokrotnie jak studiujecie z nami Biblię, to widzicie, że my pokazujemy w Biblii właśnie konkretnie tego i tego roku panowania tego i tego króla. Gdzieś tam jest taki zapis, nie? Albo coś tam, gdy to się stało, gdy na tej wyspie namiestnikiem był ten i ten, nie? To takich opisów w Biblii jest mnóstwo, pokazujących właśnie, że na dokładność, na historyczność, że to nie pisał jakiś człowiek, wiecie, któremu nie zależało na dokładności czy na dotarciu, tylko właśnie zależało mu jak na najdokładniejszym, może ogólnie ludziom, którzy to pisali, nie? Bo tu jest wielu autorów, najdokładniejszym przekazaniu tego, co się wydarzyło, w sposób jak najrzetelniejszym przebadaniu tego, co się wydarzyło. Niedawno tutaj u nas w Mega Kościeleśmy studiowali początek Ewangelii Łukasza, nie? I dziejów apostolskich, nie? I tam jest ten fragment. Wszystko, jak to tam jest, pieczołowicie, czy dokładnie? Dokładnie chyba, nie? Możemy sobie zobaczyć ten werset z Łukasza. Postanowiłem ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilo. Zobaczcie, mówiliśmy, pamiętacie, na zjeździe właśnie o tymśmy studiowali ten werset. Ile tutaj jest takich słów wskazujących na pieczołowitość i dokładność opisu, nie? Zobaczcie, wszystko od początku przebadałem dokładnie kolejno, nie? Pięć słów, które właśnie są po pierwsze wymagane przy jakimś takim właśnie dokładnym zbadaniu sprawy, nie? Czy naukowym, czy właśnie historycznym, no a po drugie właśnie kolejność jest, mamy dokładność, przebadanie od początku, no to są właśnie te cechy, które gdybyśmy chcieli mieć jakieś źródło historyczne, to właśnie takich cech chcielibyśmy od niego, no i to tu jest, nie? I widzimy tutaj, mamy co prawda Ewangelię innego autora, ale też mamy takie cechy, nie? Właśnie konkretnie ile, co, gdzie, te cały czas te rzeczy są, żebyśmy właśnie mieli pewność, żeby to świadczyło o właśnie o rzetelności tego, co dostajemy. Co dalej? No, jedzą, nie? Zobaczcie, poznali, że to jest Pan, nie? Nikt się nie śmiał tego mówić, ale wiedzą, że to jest Pan Panów, nie? To jest to słowo, że jest Pan, mówią, nie? Czyli to jest tak, jak pamiętacie, Tomasz mówi Pan mój i Bóg mój, no to oni tutaj też używają tego, tej pierwszej części, nie? Pan jest, tam w siódmym i potem w dwunastym też, że Pan jest, nie? Że tutaj mówiliśmy jeszcze wracając, że to nie jest tylko jakaś ekscytacja chwilowa, tylko racjonalnie tutaj oni wszystko potwierdzają, co to widzą, no i potem tak też do Jezusa się zwracają. Wiemy, że widzimy tutaj, że szukają jakby tego kontaktu z Jezusem, szukają Bożego błogosławieństwa, ale zobaczcie też Jezus, co możemy o Jezusie powiedzieć, bo On tutaj... Co On do nich mówi, nie? Zobaczmy, możemy sobie zobaczyć, co Jezus mówi. Dzieci, macie to do zjedzenia. Zapuśćcie sieć po prawej stronie, a znajdziecie. Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Pójdźcie i spożywajcie. I tyle, nie? Czyli tak Jezus tu za dużo nie mówi, nie? Ale możemy z kolei się skupić. Nie ma tu jakiejś, wiecie, wielkiej przemowy, jakiegoś dialogu, jakichś takich wersetów mądrościowych, nie? Czy jakichś dydaktycznych. Bardziej jakieś, na początku widzicie instrukcja, to są cały czas raczej takie instrukcje, nie? Przynieście, zróbcie, cały czas są jakieś, pójdźcie i spożywajcie. W rzeczywistości to są chyba, no na początku jest pytanie, nie? A potem to już są zdania takie rozkazujące wszystkie i kilka ich tylko jest. No ale co Jezus robi, to nam może troszeczkę więcej powiedzieć. No na początku stoi, nie? No a potem przygotowuje im ten posiłek. Oni przychodzą, nie? A tam już jest gotowe wszystko. No i potem jeszcze mówi, żeby zaprasza ich do jedzenia, nie? Co możemy z kolei powiedzieć o Jezusie z tego fragmentu? O czym świadczy to zachowanie Jezusa?
Traktuje uczniów jak swoje dzieci.
No, ale co możesz więcej powiedzieć? Dlaczego?
No, otacza ich miłością swoją.
Czym to się objawia?
No, tym dbaniem o nich.
Jak dba?
No, to znaczy przygotowuje im jedzenie. Tak jak rodzice przygotowują dzieciom, tak on przygotowuje swoim uczniom.
Zadbał o nich, nie? Zobaczcie,
zadbał
że
o nich, tak.
Tutaj wiemy, że Jezus przecież często im dopiero cośmy czytali, ile tam z 5 ostatnich rozdziałów, tak? No bez powiedzmy, bez 2 ostatnich, czy no bez ten 20, 19 też chyba, nie? No to wcześniej mieliśmy chyba ze 4 rozdziały, gdzie Jezus cały czas im mówił, co będzie, co macie robić, czego się macie nie bać, co macie postępować, nie? Tam bardzo dużo ich mówił, pouczał. Tutaj tego nie ma. No ale jest inna forma troski, tak jak powiedziałeś, taka rodzicielska. Zobaczcie, tu Jezus jakby troszczy się o ich kwestie takie przyziemne, nie? Wie, że całą noc pracowali, nic nie złowili, są zmęczeni, są głodni, nie? No to tutaj Jezus nie siada i mówi, dobra, czy, w sensie nie rozpoczyna jakiejś przemowy czy jakiegoś kolejnego nauczania, nie? Ale zatroszczył się właśnie o jedzenie, sam za nich to zrobił. Pamiętam, jak wcześniej kiedyś obmył im te nogi, nie? Że Jezus jakby nie stroni od takich, od służenia im, a tutaj zadbał o ich posiłek, nie? Wie, że są przemęczeni, troszczy się, można powiedzieć, o małe sprawy. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tej ilości zagadnień, o tak może ładnie, o które Jezus zadbał, wisząc już na krzyżu, nie? Tuż przed swoją śmiercią, nie? I tam mówiliśmy, były duże sprawy, takie w sensie duże, w sensie jakimś duchowym, powiedzmy ponadczasowym. No a były też sprawy, wydawałoby się przyziemne, jakieś tam takie ludzkie, nie? Jak właśnie zapewnienie finansowego bytu swojej matce, nie? Jak tego typu rzecz, zagadnienie. Tutaj mamy też Jezus, wiecie, nie? Tak jak mówię, to nie zawsze tak dzieje, że czasami Jezus rzeczywiście przecież im mówił dużo różnych rzeczy takich duchowych. Tutaj Jezus się skupia na zaspokojeniu ich potrzeby takiej konkretnie, że są głodni, zmęczeni. Jezus też troszczy się o takie małe sprawy swoich uczniów. Wiemy, to jest dla nas zastosowanie pociecha. Też wielokrotnieśmy już o tym mówili. Pamiętacie, że Jezus zna nas, nie? Po imieniu, że troszczy się o swoje owce. Tutaj mamy przykład, nie? Że nawet o jedzenie się ich zatroszczył, nie? Zdrowe, wiemy, że tutaj Jezus pomaga im właśnie w takiej małej rzeczy, nie? Że spotykają się, nie jest opisana tutaj wielce ta rozmowa, bo potem, gdy spożyli śniadanie, nie? Jezus tam idzie, odchodzi właśnie z Piotrem, tak? To jest ten fragment od 15, za tydzień go będziemy czytać, nie? No to tam już jest rozmowa, ale na początku jest to śniadanie, mają zjedli. Tutaj nie rozmawiają wielce, skupiają się na jedzeniu, właśnie na tej podstawowej potrzebie. Nie? To jest dla nas i zachęta, że Jezus się troszczy też o nasze małe problemy. Nie? Pociecha, zachęta, uspokojenie. Nie? Za tydzień, tak jak mówię, będziemy rozmawiać już pewnie przedostatni raz. Może jeszcze później porozmawiamy o jakimś podsumowaniu, to jeszcze by wyszło nam ze 3. Wtedy zbliżamy się już do końca. Dzisiaj taki fragment sielankowy, jakiego dawno nie było, nie? Bo jak tak sobie przestudujemy do tyłu, no to taki czas, żeby oni gdzieś tam byli niepokojeni przez nikogo, to ja nie pamiętam, gdzie on by był. Może gdzieś tam właśnie przy tych rozmnożeniach jedzenia, gdzieś w jakimś 6 rozdziale, nie? To pierwsze nakarmienie 5000, bo potem zawsze albo są faryzeusze, jakaś jest przepychanka, albo świadomość, że to zaraz wkrótce Jezus tam im mówi, że niedługo nadejdzie godzina, bo są te fragmenty, gdzie na przykład siedzą czy po wskrzeszeniu Łazarza, czy tam ostatnia wieczerza, no ale to już ta świadomość, albo Jezus się martwi, nie, boi, albo oni, nie, to różnie bywa, albo gdzieś tam są faryzeusze, że mają gdzieś tam te chwile spokoju, ale to jest już gdzieś tam z tą świadomością gdzieś tam tego końca czy tego zagrożenia, tutaj z powrotem wraca już po tym zwycięstwie nad śmiercią, nad złem, nie, po tym jak Jezus złożył ofiarę, z powrotem mamy taki właśnie sielankowy obraz. Nic im tutaj nie ma gdzieś tam w ogóle nic wspomniane, wiecie, o zagrożeniu jakimś złych ludziach, nic ich nie niepokoi. To już jest takie fragmenty właśnie pożegnalne, ale pokazujące trochę jakby w niebie, trochę taką perspektywę, nie? Takiej trochę sielanki, więzi widać, jaką oni z Jezusem mają. Także to dla nas na zachętę. Dzisiaj się będziemy już żegnać. Dziękuję Wam za dzisiejsze studium i do zobaczenia.